Clickbait. Podcast o popkulturze.
Cześć, dzień dobry, tu podcast Clickbait, tym razem w trochę zmienionym składzie. Ja się nazywam Magda Drozdek, a ze mną jest Basia Żelazko.
Cześć wszystkim.
I Kuba Zagalski.
Cześć.
Nie ma naszego ukochanego Fedora, który jest tu z nami co dwa tygodnie, ale nieszczęśliwy wypadek spowodował, że Fedor będzie nas słuchał tym razem ze swojej kanapy lub z innych miejsc, o których może nie będziemy mówić, ale go gorąco pozdrawiamy. No i jeśli już jesteśmy przy Fedorze, to w jednym z odcinków Fedor bardzo gorąco opowiadał o tym, jak czeka na Problem Trzech Ciał, serial Netflixa, i o nim między innymi porozmawiamy. W tym odcinku też będzie o Shogunie, czyli kolejnym serialu, ale tym razem z platformy Disney. No i na koniec opowiemy o naszym ulubionym dziecku, czyli o gali top seriale, która miała miejsce w tamtym tygodniu. Także dżingiel i posłuchajcie.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Problem Trzech Ciał już na Netflixie. Serial, który wydawał się na podstawie książki, który wydawał się nie do zekranizowania, jak pojawiały się takie komentarze. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Fedor tak próbował nam opowiedzieć, jaka jest fabuła tej historii, tej opowieści. Ale mamy i wygląda to nawet całkiem sprawnie. Co myślicie? I może ktoś z was jest w stanie powiedzieć w kilku prostych słowach, o czym jest ta historia?
Muszę ci, Magda, powiedzieć, że ja miałam kilka podejść do tego, żeby potrafić to opisać, bo zawsze jakby, gdy przedstawiamy naszym użytkownikom jakąś produkcję, to mówimy, że to jest o tym i o tym. Tak. I ten idzie tam i potem dzieje się to. I oczywiście i proza science fiction tego autora, uwaga, tutaj mówię jego imię i nazwisko, Liu Cixin, jest niezwykle gęsta i skomplikowana, ale to też jest cecha przecież prozy science fiction, na pewno tutaj Kuba się ze mną zgodzi, że to nie jest po prostu spacer po lesie. Nie inaczej jest w tym przypadku. Ta trylogia, z której Problem Trzech Ciał się wywodzi, czyli Wspomnienie o przyszłości Ziemi, jest jedną z najbardziej znaną w tym nurcie i jest bestsellerem i była bestsellerem zarówno w Chinach, jak i w Stanach Zjednoczonych. I na pewno nie jest to może poziom skomplikowania co Ulema, ale łatwo nie jest. Teraz oczywiście mówiłam tak długo, że nawet nie wiem, czy zapytałaś mnie o tym, co się dzieje.
Zapytałam o fabułę. Zaczyna się lata 60.
Tak.
Chiny, rewolucja kulturalna zaczyna się. Są bardzo brutalne sceny. Na sam początek dostajemy dość brutalne sceny zamordowania jednego z wybitnych fizyków chińskich. Wszystko na to patrzy jego córka, która później trafia do obozu pracy, następnie do więzienia, a następnie odkrywa, że Hun Weibini, ale właściwie generalnie ludzie z Chin, pracują nad specjalnym projektem, żeby połączyć się z obcymi cywilizacjami. No i tutaj historia startuje i dzieją się rzeczy niestworzone. Co się nie śniło naukowcom, można nawet powiedzieć, w nawiązaniu do fabuły. Kuba, jak to widzisz? Znaczy, spodobało ci się?
Generalnie główna myśl tego serialu i książki, to jest bardzo prosta. Mamy planetę Ziemię, mamy ludzi, którzy kontaktują się w pewien sposób z kosmitami. Nie? I oczywiście wszystko jest obudowane, są koncepcje, są teorie. W książce jest to dużo bardziej skomplikowane niż w serialu, co jest oczywiście zrozumiałe, no bo tak jak mówiłaś, to jest książka nieadaptowalna i moim zdaniem oni nie zaadaptowali tej książki, czy raczej nie zekranizowali, ale po prostu wyciągnęli coś z tego, jakąś tam esencję, dobudowali bardzo dużo wątków, których nie było w książce, ale które lepiej się ogląda, które właśnie lepiej wyglądają na ekranie niż na papierze. No i wyszedł serial, który, sądząc po pierwszych recenzjach, podoba się ludziom w większości.
Tak, bo ty, Kuba, mówisz, że to jest trochę prosta historia, że coś tam, ale jakby skomplikujmy ją trochę, bo owszem, tak jak Magda powiedziała, lata 60. Chiny, ale on bardzo sprytnie, moim zdaniem bardzo sprawnie, jakby reżyser i scenarzyści przeplotli współczesność z tą historią, żeby widz jakoś mógł pojąć, dlaczego coś się dzieje, jaki to ma związek, skąd ci ludzie się nagle tutaj wzięli, więc jakby akcja tego serialu jest współcześniona, ona dzieje się tu i teraz, a dokładnie w Oksfordzie. ale...
Znaczy oni tam skaczą między
ale oni tam skaczą, tylko że robią to bardzo sprytnie, że ani razu nie miałam, Boże, co, gdzie, dlaczego, jak.
Całkiem no sprytnie. I właściwie można łatwo odróżnić te przestrzenie, że okej, są lata 60., są Chiny, są jakieś dziwne eksperymenty w bazach wojskowych, a z drugiej strony ta współczesność i ci fizycy, którzy też giną w różnych okolicznościach, no i gra, która jest tu, wydaje się na początku kluczowa, tajemnicza gra, w którą grają właśnie nasi eksperci. No i co oni tam widzą? Podoba wam się ta część serialu?
Tutaj zapytam eksperta od gier.
Kuba.
Nie, tu akurat nie skupiałbym się na tym. Bardziej myśląc o tym serialu, no to cały czas miałem przed oczami, czy tam w pamięci, to co czytałem w książce tam kilka lat temu, bo to co w książce było świetne i co uczyniło tę książkę świetną, no to tego w serialu nie ma. Albo zostało mega spłycone siłą rzeczy. No ja rozumiem, że to jest właśnie serial Netflixa. Chociażby no, podstawowy zarzut, książka była w większości, no nie wiem, procentowo 95%, 99% była chińska. Tam była, powiedzmy, obsada chińska, było to wszystko wokół Chin. No tam były też te postacie z innych części świata, ale samo to, że właśnie przenosimy się i no, autor też jest Chińczykiem i opisuje jak gdyby swoje realia sobie znane. Natomiast serial siłą rzeczy jest właśnie taki zwesternizowany, nie? No bo tu jednak mamy właśnie dodany cały ten wątek tych naukowców, tam przyjaciół, takich no moim zdaniem bardzo jednowymiarowych postaci, melodramatycznych trochę z tego Oxfordu. I to jest właśnie dodane, żeby to się dobrze oglądało, nie?
Tak, na zasadzie biali ludzie, którzy nam wyjaśniają, o co chodzi w tej sytuacji
tak,
całej.
Tak, znaczy biali, no tam no, nie wszyscy są biali. No,
nie wszyscy, ale...
Przekrój etniczny, nie?
Teraz mówimy o tak zwanej oksfordzkiej piątce, czyli jest piątka przyjaciół, którzy razem rozpoczęli swoją jakąś karierę naukową, wszyscy są naukowcami, niektórzy na tym zarabiają, niektórzy nie. I właśnie poza przyjaźnią łączy ich ta sprawa nadchodzącej zagłady.
A ten serial był zajawiany jako następca Gry o Tron, jeśli chodzi o rozmach. Chyba o rozmach chodziło tutaj w tych wszystkich zajawkach.
To nie jest jedyna wspólna.
No i nie jest to jedyna wspólna właśnie, Basia.
Tak, dobrze, jak już się wyrwałam.
Chodzi
przede wszystkim o twórców, czyli D.B. Weissa i Davida Benioffa. Te nazwiska są wam znane, ponieważ to oni stworzyli Grę o Tron. To jest raz, to jest to jedno połączenie z Grą o Tron. Inne połączenie, ja sobie wyszukałam, że autor Martin, ten, który napisał serię Grę o Tron, też jest fanem tej książki. On jest zachwycony tą książką, więc jakby kolejne połączenie.
Plus Barack Obama i Mark Zuckerberg.
No tak, ale Barack i Mark nie mają nic wspólnego z grą.
Z Netflixem ma.
Dobra. I także w obsadzie znajdziemy kilka naprawdę znajomych twarzy, na przykład Liama Cunninghama, który naprawdę moim zdaniem jako taki zły milioner świetnie się sprawdza. Widzimy też Jonathana Price'a, czyli wielkiego wróbla z Gry o Tron.
No
i księcia Filipa The Crown. I widzimy Johna Bradley'a, czyli sama przyjaciela Jona Snow'a.
Który ma trochę podobną tutaj emocję w tym
serialu. Ale nie,
serialu,
ale jest
mam wrażenie,
taki,
że gra takiego...
Może, no nie, bo
okay, nie powiem tego słowa.
W Grze o Tron on jest takim ciepłym, takim trochę
fajtłopowatym
fajnym kolesiem, a tutaj ma takiego pazura. No nieważne, bardzo fajna postać, no to jest akurat fajna postać. Jeszcze tylko taką dorzucę, taką cegiełkę do tego, co powiedział Kuba o tym zwesternizowaniu tej książki, które było konieczne, bo takie są realia rynku, takie są realia Netflixa, że w ogóle ta oksfordzka piątka została wymyślona z jednej postaci, że tutaj nagle jest naukowczyni, ale jest przedsiębiorca i rozumiem zamysł twórców, że zrobimy teraz piątkę przyjaciół i to rzeczywiście jakby gra na takich nutach, że tutaj też Kapitan Planeta czy coś takiego. Rozumiem, dlaczego chcieli to zrobić i pewnie twórcy Gry o Tron też są nauczeni prowadzenia akcji bohaterami. To znaczy, że widz zawsze obserwuje to, co się dzieje, ponieważ obserwuje swojego bohatera.
Co jest fajne, mi się wydaje, w tym serialu, to te kadry, te przestrzenie, jak to jest rozwiązane, bo jedno ten świat z gry, gdzie faktycznie idą, po prostu mają rozmach niesamowity, ale no pierwsze nawet sceny, pierwsze minuty tego pierwszego odcinka, kiedy widzimy te Chiny lat 60., wszystko to zrobione za właśnie ogromne pieniądze, 20 milionów podobno jeden odcinek kosztował, też widzicie ten pieniądze włożone w serial?
Widać.
Macie swoje ulubione sceny do tej pory? Ja widziałam 3 odcinki i ten początek mi się najbardziej podobał.
Każdemu, bo teraz, gdy o tym rozmawiamy, to już właśnie, co właśnie przed chwilą ten serial wpadł, więc wierzymy, że nasi słuchacze też już troszeczkę go widzieli. I muszę wam powiedzieć, że 5 odcinek naprawdę robi wrażenie. Ja rozmawiałam, miałam to szczęście, że rozmawiałam z twórcami i oni powiedzieli, że właśnie 5 odcinek kosztował najwięcej pieniędzy, łez i potu i krwi. Jest to spektakularna scena, czegoś takiego jeszcze nie widziałam w telewizji. Nie sądzę, żeby coś takiego było.
Jeszcze
tylko tego nawiążę, bo mówisz, Magda, że ta początkowa scena w tych Chinach sprzed kilku dekad jest taka, robi wrażenie i ja właściwie rozpoznaję ten chwyt twórców, że oni zaczyna się serial i oni od razu uderzają też nas, widzów, między oczy. Zobaczcie, to przemoc, straszna scena. Także no jakby nie cofają się twórcy w tym serialu.
No tak.
W końcu twórcy Gry o Tron, więc dokładnie. Tutaj tak, to właśnie. Bardzo zobowiązuje. Sugestywna jest ta przemoc.
Tak, ale tak jak mówicie, właśnie ci bohaterowie są niesamowici, bo faktycznie człowiek się wkręca w ich postacie. Mi się podoba to, że jest Benedict Wong wykorzystany w tej produkcji. I on
kocham go.
Jest jakimś śledczym, który ma jakiegoś zaawansowanego Pegasusa i tam wszystkich podsłuchuje i podgląda. To jest fajne.
Tak.
Nie wiem, czy Kuba też będziesz oglądał do samego końca, czy dałeś się przekonać i jesteś wkręcony w tę historię, także no, musisz obejrzeć do końca, czy dajesz sobie...
Znaczy jestem ciekaw na pewno, bo chcę zobaczyć właśnie, jak to się kończy. Jeszcze wszystkich odcinków nie widziałem. Natomiast mówię, ja to traktuję jako osoba, która czytała tą książkę. Nie wszystko pamiętam, ale generalnie no, widzę te różnice. Chociażby właśnie w tej chińskości, w tej westernizacji, w no nie wiem, po zmienianiu właśnie bohaterów i tak dalej, dodaniu nowych. Więc ja to traktuję jako przyjemny serial science fiction, ale z małą domieszką science, jak dla mnie, porównając z książką oczywiście, gdzie tam naprawdę było to cięższe, trzeba było się zastanowić, ale też daje do myślenia i to jest myślę, że cecha dobrych książek science fiction, nie? Czy w ogóle dobrych historii.
No a tutaj popis właściwie efektów specjalnych i kreatywnych różnych rozwiązań. Mi się podobało scena z odwodnieniem.
No właśnie, co myślicie o tej scenie, ponieważ ja rozmawiałam z niektórymi dziennikarzami i dla nich ta scena była najgorsza.
Tak?
Tak.
A mi się jakoś podobał że to pomysł rozwiązanie. Na to, ale okej, ale jakby wizualne rozwiązanie tego było trochę tanie.
No właśnie, tanie, a jednak jest to 20 milionów za odcinek. Muszę wam powiedzieć, że właśnie te sceny, które przedstawiają grę VR, która tutaj jest w tym serialu, są bardzo dla mnie takie no, ciekawe i myślę, że one będą uwodzące dla niektórych widzów.
No i kostiumy też dobrze to się ogląda w obrazku dzięki temu. Mówi się, że jeszcze ten pierwszy sezon dobrze nie wystartował, że już będą 4. Czy to jest coś, co Netflix będzie się tym chwalił, czy niestety będzie to taka wtopa? Nie chcę mówić może wtopa, ale na pewno jest to duża, no jest to rosyjska ruletka trochę dla Netflixa. Czy ludzie to chwycą, czy nie chwycą? Chwycą według was? Na tyle, że aż 4 sezony będziemy oglądać?
Ja myślę, że może nie stawiałbym na 4 sezony, przynajmniej po tym pierwszym, ale 2 no to jest takie minimum. Nie?
Tak, Netflix też nie robi 4 sezonów, niczego.
Poza tym no, historia seriali Netflixa nauczyła nas dokładnie, bardzo wiele.
Dokładnie.
Może się wszystko zdarzyć i może pójść w bardzo różnym kierunku, jak chociażby z bliskim naszym sercom Wiedźminem, który no, mocno skręcił, ale dalej go produkują.
Ale też może też będzie minutka na to, by powiedzieć, co nam się nie podoba, bo jakby...
Co ci się, Basia, nie podoba? To jest
tak, jest jedna rzecz, która jest dla mnie może dla was nieważna, dla mnie oczywiście jest ogromny zarzut, no bo mówimy o tej piątce oksfordzkiej, mówimy o tych bohaterach. Jest z jakiegoś powodu twórcy w castingu wyłonili jedną z aktorek, ona się nazywa Eiza Gonzalez. Ona była bohaterką jednego z naszych odcinków, dokładnie tego dotyczącego Mr. and Mrs. Smith. I mówiliśmy tam, że ona tam zagrała kobietę, która jest absolutnie 10 na 10. Ponieważ to jest Eiza Gonzalez, która jest chodzącą pięknością, mhm. Miss Wszechświata. I ja nie chcę powiedzieć, że nie ma atrakcyjnych kobiet nauki. Ale to już jest przesada, to już jest gruba przesada, jeżeli Eiza Gonzalez w błyszczyku, w pełnym makijażu, w ułożonych włosach, oczywiście z półotwartymi ustami w każdej scenie, martwi się o losy świata. Tak. Jakby, kiedy przyglądałam się tej postaci, tego jak ona jest zbudowana, że jest to absolutna piękność, wystylizowana na absolutną piękność, mówi tam o kosmosie, o nanowłóknach, to sobie zastanawiałam się, czy twórcy niewystarczająco wierzyli w ten serial, że zdecydowali, słuchajcie, bo tego nikt nie obejrzy, dajmy jeszcze tą śliczną aktorkę. Mm-hmm. Czy naprawdę oni nie pokładali wiary w tej historii i w tych innych bohaterach, że musieli sięgnąć po to? To jest dla mnie bardzo zastanawiające. I to jakby nie wzięłam tego znikąd, ja mam na to papiery, ponieważ są kadry, które w ogóle nie są stosowane do żadnej innej kobiecej postaci, tylko do Eizy. Ona wchodzi po schodach, kamera pokazuje jej pośladki. Ona ze względu na różne wydarzenia ma tam taki meltdown, kryzys i ten kryzys przechodzi w bieliźnie z opuszczonym ramionczkiem od stanika.
O, ty nie doszłam
jeszcze. Także to są takie tropy, które ja rozpoznaję w o wiele gorszych filmach. Dlaczego się na to zdecydowano tutaj? No tutaj jakby wiele moich pytań to rodzi.
Ja szczerze mówiąc nie zwróciłem na to, znaczy nie spojrzałem na to pod tym kątem.
Ja zwróciłam, że ona przede wszystkim ładnie stoi i ładnie otwiera usta.
Tak, to prawda, ona się wyróżnia na tle tam swoich koleżanek, czy ogólnie obsady, nie chcę powiedzieć, że brzydkich ludzi, ale ogólnie ona jest dla mnie elementem właśnie tym dodanym. Gdzie, ale w tej całości, nie? W tej zachodniej całości, czy tam tej oksfordzkiej, nazwijmy tam jakkolwiek, gdzie to naprawdę się trochę odcina od tego, co było istotne w książce. Nie? Tam to była jednak historia taka międzypokoleniowa, kluczowa była ta rodzina tych chińskich naukowców, tej córki, tego zabitego ojca, matki, no cała, no nie powiem, że telenowela, ale to było kluczowe. Nie? Natomiast tutaj właśnie dodanie tej piątki, tej oksfordzkiej, tak? Ich tam było pięcioro, no to jest taki właśnie, żeby jeszcze doczepić te wątki takie melodramatyczne, tu jakiś tam związek nieudany, tu coś tam, nie? I to jest... Mówię, ja rozumiem, że to jest Netflix, że to musi być zróżnicowana etnicznie obsada i trzeba dorzucić coś, żeby zrównoważyć ten poziom tego science, nie? Ale dla mnie to jest za dużo, po prostu. Przez to w moich oczach ten serial traci, chociaż oczywiście jako całość dobrze się to ogląda jako takie, no, okej. Okay.
Ja się tak broniłam przed tym serialem.
Czemu?
I wiem, że mu powiedziałaś, że od razu mi się spodoba. Ja mówię, nie, spodoba mi się. Nie będę oglądać kolejnego serialu science fiction, ale jak odpaliłam pierwszy odcinek, to już mnie kupili i stwierdziłam, że chcę po prostu wiedzieć, o co chodzi w tej grze i co będzie dalej i jak oni to rozwiążą. I jeszcze czekam bardzo na te powroty do lat 60. i do Chin. Jak to się wszystko zaczęło, kto wysłał sygnał do obcych cywilizacji i tak dalej. To będzie moim zdaniem mega ciekawe. Nie wiem, czy właściwie te 4 sezony powstaną, czy powstaną 2 sezony. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie oglądalność tego pierwszego. Na to jeszcze chwilę. Byliśmy w Oksfordzie, byliśmy w Chinach, no to teraz czas na Japonię.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Jesteśmy za młodzi, żeby pamiętać, jak Shogun leciał w telewizji i chyba wszyscy się nim zachwycali.
Pamiętam powtórki.
Biorę to na siebie, ale myślę, wydaje, że jednak byliśmy małymi bobaskami może ewentualnie, kiedy powstała pierwsza ekranizacja książki Jamesa Clavella, czyli Shogun, książka z 75. Nie wiem, czy kojarzycie. Chamberlain oczywiście grał wtedy Johna Blackthorna. Teraz serial wraca, historia wraca dzięki produkcji Disney+. Świetnie, kostiumowo, epicko, ogromne pieniądze znowuż włożone w produkcję. Jak wam się to widzieliście i co? Już jesteście w Japonii mentalnie.
Chcę tylko dodać takie zdanie, które na pewno jest wyświechtane, ale ja je kocham, bo powiedziałaś tutaj o tym serialu z lat 80. On rzeczywiście w Polsce był w 85. I wtedy ulice pustoszały. Ja oczywiście o tym nie mogę wiedzieć, ale tak przeczytałam w internecie, że tak, w niedzielne wieczory ulice pustoszały, kiedy Chamberlain tam tutaj z tym mieczem samurajskim.
Sam Disney teraz przyznaje, że Shogun z Hiroyukim Sanadą między innymi
to jest ich jedna z najbardziej ambitnych produkcji. Widać?
Widać i to też chyba jest sporym zaskoczeniem, że właśnie taki tytuł stał się dla nich największym hitem, gdzie oni przez... Może to nie jest stricte Disney Plus, bo my tak mówimy
no
oczywiście
skrótowo. No właśnie, Disney Plus to też FX. No.
Tak, ale no Disney Plus, no co? To jest wiadomo, że przez ostatnie lata był ciągnięty przez te wszystkie seriale Marvela, Star Warsy i tak dalej. Mm-hmm. Z różnym skutkiem. A tutaj mamy powrót do klasyki. No, tytuł kultowy pod wieloma względami. I to jest, ja to napisałem tam w swojej recenzji, że na takie remake'i właśnie warto czekać, nie?
No bo jak już jesteśmy tacy grzeczni i opowiadamy fabuły seriali i filmów, co się nam rzadko zdarza w tym podcaście, no to musimy powiedzieć, okej, że jest, mamy feudalną Japonię, mniej więcej początek XVII wieku. Rozbija się statek u wybrzeży Japonii z Anglikami. Na pokładzie między innymi John Blackthorne, czyli Cosmo Jarvis, o którym sobie jeszcze później powiemy. Angielski marynarz, no i co? No i trafia w jakby sam środek polityczny wojny pomiędzy ważnymi ludźmi w cesarstwie japońskim.
A jednocześnie staje się jakimś takim ważnym jakby nie, trybem w tym maszynie.
To jest niesamowite, bo po prostu koleś, który przypłynął tam z Anglii, zostaje właśnie, tak jak mówisz, ważnym trybikiem w całej tej machinie. No i mamy naszego przyszłego szuguna, czyli Toranaga. Nic nie jest tutaj, nie będzie to spoilerem. Hiroyuki Sanada, absolutna legenda kina japońskiego. Wciela
nie
się...
Tylko. Nie tylko,
bo i amerykańskiego. Człowiek, który zdobył moje serce, jeśli kiedyś się okaże, że ma jakieś skandale na koncie, to ono pęknie.
To jest zawsze kwestia czasu.
No tak, no i co? Pojawia się w tej Japonii, która jest z jednej strony toczona przez tą walkę wewnętrzną o to, kto obejmie władzę po śmierci cesarza, a z drugiej strony taka Japonia, która jest też pośrednio pod władzą Portugalczyków.
Pod wpływami, tak. I rzeczywiście Portugalczycy bardzo pilnują i strzegą tych swoich wpływów politycznych, religijnych i handlowych.
Tutaj warto zwrócić uwagę, co myślę, że raczej w większości jest wiadome, ale sam ten szogun jako książka, no to jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Te nazwiska czy imiona postaci są pozmieniane, ale generalnie to się odnosi do tych autentycznych wydarzeń w Japonii na początku XVII wieku. Ten Toranaga to jest oczywiście taka wersja Tokugawy, czyli jednego z trzech najważniejszych przywódców japońskich z tamtego okresu, którzy jednoczyli de facto Japonię, oczywiście po krwawych walkach i walce o władzę i dominację. Ale tak, i to wszystko jest jak gdyby skondensowane i przepuszczone przez filtr tego Johna Blackthorna, który jest tym takim przybyszem, który odkrywa, i my jako widzowie też spoglądamy z jego perspektywy na ten nieznany świat. Mm-hmm. I ten John Blackthorne to też była prawdziwa postać William Adams. Oczywiście też tam trochę pozmieniane, tak. ale generalnie to jest wszystko fajnie ujęte. I tutaj też nie każdy sobie zdaje sprawę, że ten pierwszy szogun z lat 80., mimo że miał ogromny budżet, ja sobie sprawdziłem, że na dzisiejsze pieniądze to by było prawie 70 milionów dolarów oni wydali wtedy po inflacji, po uwzględnieniu inflacji. Wtedy to było 20 milionów. Była doskonała obsada japońska w 99% bodajże.
Poza tym Chamberlainem.
No i kilkoma
tymi. Portugalczykiem.
Był nawet jeden polski akcent.
Poważnie?
Tak, jest jeden polski aktor, który tam występuje, polskiego pochodzenia. Natomiast, no i Toshiro Mifune, tak, no to legenda sama w sobie. I do czego dążę, że tamten serial, ten pierwszy, on wcale nie był dobrze odebrany w Japonii.
Bo tak,
my tutaj w Polsce czy w Ameryce tutaj byliśmy zachwyceni, że tutaj odkrywamy Japonii. Właśnie tą samuraję i super, super wszystko wygląda. Natomiast dla Japończyków to był serial, który wszystko spłyca, ich historię, to ich bogactwo kulturowe, no bo oni to znają nie tylko, no wiadomo, z podręczników, ale u nich pewnie dziesiątki seriali czy tam filmów na ten temat wcześniej powstało, tak? Więc kiedy oni zobaczyli tutaj swoich tam, nawet jeżeli ulubionych aktorów i wielki budżet, no to wszystko przepuszczone przez wizję bodajże angielskiego autora, czy amerykańskiego, ten James Cavill.
On jest urodzony w Australii, ale,
no, ale generalnie tak.
Ale tak,
przez nie Japończyka, który jakoś tam zaadaptował na potrzeby swojej powieści. No to tak, oni nie byli zachwyceni, ale no tutaj u nas na Zachodzie i w Polsce również ma to status kultowy. Natomiast i wracamy teraz do tego nowego szoguna, który znowu, my oczywiście oceniamy to z perspektywy osoby z zachodu, tak, która po prostu znamy Japonię z obrazków. Ale co mnie uderzyło, że ten serial właśnie oddaje takiego, w moim przekonaniu, właśnie ducha takiego japońskiego, gdzie nawet jeżeli chodzi o sceny, czy o ten nastrój, tak, oddany, bo mamy zestawienie tego Johna Blackthorna, który jest taki nieokrzesany, który poznaje te obyczaje, oczywiście oni też nie są jacyś tam wyrafinowani i też potrafią naprawdę być bezlitośni, ci Japończycy, ale to jest jednak zderzenie dwóch światów, nie? Że tutaj on poznaje te ichniejsze prawa, ichniejsze zasady, gdzie to wszystko jest takie sztuczne, teatralne momentami, ale jednak zupełnie, i właśnie przez to też zupełnie inne niż w Europie.
No i to on, ten biały człowiek wyciągnięty spod pokładu wraku, jest tym barbarzyńcą. I to on musi nauczyć się na przykład kąpać.
I języka, no bo nie macie wrażenia, że jeszcze parę lat temu zrobiliby ten serial cały po angielsku i nikt by nawet nie mówił tam po japońsku.
A zaskoczycie, bo ten z 80, w Polsce 85 roku nie był, w Stanach nie był tłumaczony z japońskiego na angielski, ponieważ twórcom zależało na tym, żeby widz w Ameryce czuł się tak, jak się czuł ten Blackthorn. Mhm. Czyli ani me, ani be, nic nie rozumie, nikt jego nie rozumie, więc uważam, że to całkiem sprytne.
Ale mega mi się podoba to, że jest pokazana ta japońska perspektywa przede wszystkim.
Tak, nareszcie.
I też co podkreślają autorzy i między innymi mój bohater, czyli Hiroyuki w wywiadach, to, że on się mega cieszył tym, że widzi, jak większość ekipy to są osoby z Japonii, to są twórcy z Japonii, którzy przyjechali do Stanów, bo pandemia wymusiła, żeby jednak nie kręcić w Japonii, tylko w Vancouver, czy tam w ogóle na terenach Kanady. Ale robią to ludzie, którzy absolutnie dbają o każdy szczegół tej japońskiej kultury, że kostiumy były budowane, tworzone na podstawie obrazów japońskich z tamtej epoki. To robi ogromne wrażenie. Nie wiem, czy wiecie, ale tam jest ponad 2000 kostiumów, nad którym pracowało 125 osób i widać to, jak każdy jest tak dopracowany w najmniejszym detalu, ale nie tylko kostiumy, bo też plenery, te wnętrza. Wszystkie takie te rzeczy z kultury Japonii. Nie wiem, czy mnie na przykład zaskoczyła scena z popełnianiem seppuku. Nie wiem, czy was też.
Zawsze mnie zaskakuje, kiedy dzieje się coś, co w moim wyobrażeniu jest niepotrzebne. Ale rzeczywiście, ja siedzę i otwieram szeroko oczy. Ale też kocham twórców za tą dbałość o szczegół. Jak pokazują tematy, na których się siedzi w tych pomieszczeniach, domach. Jak pokazują wnętrza, które są zupełnie inne od wnętrz znanych tutaj w naszym świecie europocentrycznym.
A jedzenie? Jak John
rytuały,
musi coś
piękna
nowego
sprawa.
Spróbować?
Tak.
Ale chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest wkręcanie się w historię tych politycznych machinacji, które się dzieją między bohaterami. O tym, co się stanie z Toranagą, dlaczego musi uciekać z danego miejsca, co tutaj
kto
się wydarzy.
Kto jest z nami,
kto jest przeciwko nam, kto jest z Portugalczykami, kto nie chce z nimi być. Jak oni właśnie, jak jezuici doprowadzili, podzielili sobie ten świat. Oczywiście tam, wiecie, lata 15 wiek, jak podzielili się świat na pół, Hiszpania z Portugalią sobie wzięły. I nagle ci Japończycy dowiadują się, że my nie jesteśmy wielkim cesarstwem, ktoś sobie nas wziął.
Tak, że już gdzieś na jakichś mapach, na jakichś rysunkach my należymy do kogoś.
Tak, i to otwieranie oczu i też ta scena, gdzie rysuje John na piasku i mniej więcej jak wygląda świat z jego perspektywy, a widzi to od zupełnie innej. Niesamowite.
Właśnie mówisz, Magda, co cię przyciąga do tego, ale dla mnie jeszcze to jest niezwykłe, no bo jednak ta ekspresja tych Japończyków jest zupełnie inna niż ludzi z zachodu, ale to, w jaki sposób ja i tak widzę, dzięki tej fenomenalnej też poprowadzeniu tym aktorów, emocje, jakie w nich buzują, jakie się rodzą, jakieś relacje nawiązane, albo szacunek oddawany jednej osobie. To fenomenalnie to jest w tym serialu zrobione.
Tak, to jest właśnie to, co mówiłem, że ten serial jest z naszego punktu widzenia i myślę, że tak jak to mówisz, że aktorzy też to potwierdzają, że on jest japoński. Nie? O tyle, że nawet jeżeli chodzi o sposób prowadzenia narracji, czy o konkretny taki kierunek, bo tutaj mam na myśli to, co może nawiązać po części do problemu trzech ciał, gdzie tam właśnie ci twórcy Gry o Tron oni jak gdyby muszą wcisnąć pierwszy odcinek i to nie jest kwestia tylko tego serialu, ale ogólnie to jest taka tendencja, że żeby przyciągnąć uwagę widza, to w pierwszym odcinku musi być sugestywna przemoc i sugestywny seks.
Mm-hmm. I tu wybrali tutaj, przemoc.
Tutaj, właśnie tutaj ja sobie tak przed obejrzeniem tego nowego Shoguna na szybko przypomniałem chociażby tam pierwszy odcinek tamtego starego z Chamberlainem. Mm-hmm.
I tutaj... A skąd miałeś?
Jest gdzieś tam na Skinnerze.
To jest legenda.
No, na TVP VOD. I generalnie chodzi o to, że nawet w pierwszym odcinku jest taka scena z ścięciem głowy mieczem. Tak? Mm-hmm. Tam jeden z tych tam wieśniaków nie chciał się pokłonić, tak? I ta głowa spada. I ta sama scena jest w tym starym Shogunie. Nie? Więc to nie jest to, że oni tu musieli wcisnąć tą przemoc.
Tak.
Czy na przykład ta scena, gdzie tam oddaje mocz na głowę tego Johna Doctorna, to też było w starym Shogunie. Natomiast...
A gotują tam kogoś też w pierwszym?
Też. I właśnie to mnie uderzyło, że bo też się trochę obawiałem tej takiej westernizacji, takiego przystosowania do naszych, powiedzmy, standardów czy wymogów zachodniego widza, że musi być ten seks i przemoc. Tutaj tego nie ma. No z wyjątkiem tam w pierwszym odcinku jest taka jedna scena tam z tą nałożnicą czy z kimś tam. Jest generalnie taka scena łóżkowa, której w starym szczególnie nawet by nie mogło być, no bo wtedy wiadomo, telewizja zupełnie inaczej wyglądała. Nie? Tak samo jak tutaj w tym nowym szczególnie jest dużo więcej przekleństw. Chociażby
no, w ustach tego barbarzyńcy,
tak,
nie?
Też, ale nie wiem, czy zauważyliście tą scenę, gdzie John Blackthorne, on się z Vasco Rodriguezem, to jest ten właśnie jeden z tych Portugalczyków, który jak gdyby wprowadza go trochę w ten świat. Mhm. Nie? Oni są wrogami, ale
tak,
jak gdyby...
Ale coś fajnego jest między nimi.
Jest fajna dynamika między nimi. I w tamtym poprzednim Shogunie, no to jego grał John Rhys Davies, czyli ten chociażby znany z serii o Indianie Jonesie. Mhm. I tam oczywiście ta dynamika, ta relacja była zupełnie inna, była bardziej taka ugrzeczniona, no tam nikt nie rzucał fakami i tak dalej. I tam też, to już tak na marginesie, że tam ten stary Vasco Rodriguez, no on był jednak bardziej istotną postacią dla całej historii. Mm-hmm. Nie? To też mnie uderzyło, że tutaj pewne postacie i pewne wątki zostały albo tak trochę skrócone, albo tak trochę szybko zamiecione pod dywan, żeby się skupić na innych wątkach, nie? Co generalnie dla całej opowieści wyszło na dobre, bo ten serial uważam, że jest świetnie napisany i świetnie poprowadzony, więc tak, tutaj te nawet jeżeli te zmiany, które nie są jakieś takie mega drastyczne w porównaniu do tego starego Shoguna, no to tworzą bardzo fajny, spójny obraz.
A obraz kościoła, jaki się wyłania z tego serialu?
No wiadomo, że tutaj są i chytrzy, i są... Jak to, kurde, jakie to jest słowo? Pazerni, tak, to jest to słowo, pazerni, którego ja szukam, pazerni.
Nic nie mający wspólnego z taką prawdziwą, czystą wiarą. Ludzie, którzy są przedsiębiorcami i politykami.
Znaczy, to jest oddanie tak realiów tamtych czasów, gdzie faktycznie ci, no bo mówimy cały czas Portugalczycy, ale de facto to chodzi o to, że są katolicy, tak?
Tak.
Bo tutaj ten John Blackthorne, no to był przedstawiciel tych protestantów, więc ta dynamika musiała być zachowana. I tak, no ci Portugalczycy, katolicy, jezuici, no to jest po prostu jedna z sił, która tam jakoś walczy o to, żeby podporządkować, no może nie tyle podporządkować, ale po prostu budować swoje wpływy na tym dalekim wschodzie. I jedno, właśnie to chciałem już wcześniej do tego nawiązać, jedno co mi się nie podoba, co często jest, myślę, że takie powielane i trochę taka kalka przez wielu recenzentów, że Shogun to jest jak gra o tron.
Słucham?
No jest
nie,
tak.
Nie, ale tak, chociaż jest, nie, fakt, widziałam gdzieś coś takiego.
Tak, że to jest taki trochę wytrych, nie? Że
gra o tron,
dlaczego?
Wytrych,
no, bo jest walka o władzę, tak. Bo są jakieś spiski. To jest zupełnie życie. Właśnie to jest to, że gra o tron, no to nam się kojarzy właśnie z taką brutalnością, z takim. No, z czymś mocnym, takim, nie? Takim dosadnym, takim czasem wulgarnym.
Tak, to prawda.
A tutaj jest zupełnie co innego. No to, że oczywiście mamy tą Japonię, gdzie toczy się walka o władzę i wpływy, no, ale to jest właśnie zupełnie inny nastrój, zupełnie inny kierunek, mimo że są tam sceny batalistyczne, mimo że jest brutalność, ale to uważam, że to jest właśnie... Twórcy poszli w bardzo fajnym i zupełnie innym kierunku.
Tak, nie dajcie się jakby zwieść tym hasłom, bo a propos jeszcze tych wytrychów, przypominam, że Sukcesję reklamowano jako grę o tron bez smoków, Tak. Po czym Ród Smoka reklamowano jako sukcesję ze smokami.
Biały Lotos jako sukcesję na wakacjach?
Yellowstone jako sukcesję na koniach. Nie, także absolutnie nigdy nie wierzcie w te wytrychy, bo to nie jest prawda i to jest clickbait.
No wystarczy, że jest polityka, przemoc i kostiumy. Czyli już życie. Można mówić o sukcesji, to może nie, ale o Grze o Tron. Aktorzy. Wspominaliśmy o Cosmo Jarvisie. On jest moim zdaniem mało znany szerokiej publiczności. Z tego, co sobie sprawdziłam, to człowiek, który ma na koncie m.in. taki film jak Anihilacja, to przeszło bez echa, ale to takie z Natalie Portman w dziwnych okolicznościach. Też pamiętam. Pamiętam tylko skrawki z tego, jak to wyglądało.
Ale jej roli właśnie
nie pamiętam tej roli. A tutaj on się odnajduje.
W trzech odcinkach Peaky Blinders był, też sprawdzałem.
No to rzeczywiście, czyli wyciągnęli go w ogóle z jakiegoś nie wiadomo którego planu, no nie? Takiego nieopatrzona gęba.
A dali mu, ale to w sumie sprawdza się tutaj, no bo nieopatrzona gęba, która nagle ląduje w Japonii i musi sobie radzić.
Ale słuchaj, muszę wam powiedzieć, że strasznie lubię tę postać, to jak on jest nieokrzesany i on jest barbarzyńcą naprawdę ze wszechmiar. Lubię ten jego sztucznie niski głos zachrypnięty.
Tak, to też na mnie zrobiło wrażenie.
Podoba mi się, że jakby, ale wiesz, wariat, łobuz, ale taki słodki, no podoba mi się. To jedyny mój zarzut to te bardzo, bardzo sztuczne soczewki niebieskie. Przy tych budżetach tak widoczne soczewki, no dobra, ale generalnie kocham to, jak on zbudował tę postać.
Tak, no i właśnie taki, że on przychodzi i jest przekonany, że on by tę Japonię podbił z tymi swoimi żołnierzami, czy tam marynarzami z tego statku z Erasmusa.
On im wszystko zaraz tu opytuje.
A tutaj przychodzi i się okazuje, że to nie jest żadna wiocha, tylko wielkie cesarstwo, w którym już wszystko jest poukładane i są wielkie armie i tak dalej. I objawia trochę im świat, ale w taki dość uroczy sposób, nieudolny. Próbuje gdzieś tam się w tym wszystkim odnaleźć, a tu ludzie próbują go zabić i tak dalej. Dobra, bo będą zaraz spoilery. Inne postaci. Dobra, Hiroyuki Sanada, to wiadomo, że to jest legenda i nie mówimy źle o tym człowieku w mojej obecności.
Świetnie jest.
A macie jakieś takie właśnie perełki, które widzicie w tej obsadzie? Anna Sawai na przykład, którą już ostatnio tutaj komentowaliśmy w jednym z odcinków, bo grała w Monarchę, do tej pory nie wiemy.
Poważnie?
Jak się to odmienia. Tak.
Mówi o mnie bardzo źle, że ja ich nie rozpoznaję.
To ona.
Ona w ogóle, ona jest jeszcze bardziej, znaczy może nie tyle nieznaną, ale ona ma jeszcze mniej ról na koncie, bo bodajże 7.
Ale słuchajcie, tylko, chemia między nimi jest.
Jest.
Jest chemia, powiedz, że jest chemia.
Jest, tak. I uważam, że ona jest też świetnie dobraną aktorką do tej roli, nie? Mimo, że nie jest, może ona jest z pochodzenia Japonką, tak? Pewnie ma rodzinę, rodziców.
Ale urodziła się w Stanach?
W Nowej Zelandii bodajże.
Okay.
No ale mówi perfekt po japońsku. Myślę, że to nie było wyuczone do roli.
Wczoraj wieczorem obejrzałam odcinek, w którym ona jemu mówi, że od tej pory wszystkie słowa, które ode mnie usłyszysz, będą należały do innych ludzi. I mi złamało się serce. Na maksa jestem zaangażowana w to, co tam się wydarzy.
Ja też. Ja oglądam to w ogóle rozdziawioną buzią na skraju łóżka, żeby kocham po prostu jak najbardziej być w tej historii i żeby mi nic nie umknęło, bo mam wrażenie, że człowiek mrugnie i już trochę straci z całej
absolutnie
historii.
Absolutnie, ja muszę cofać, ponieważ ja się bardzo łatwo rozpraszam, a to nie jest serial, przy którym ja mam prawo się rozpraszać.
Tak, ja pierwszy odcinek odpalałam sobie 3 razy, więc 3 razy próbowałam wejść w historię o tym, jak oni opowiadają o tych podziałach właśnie, o tych protestantach, katolikach, jezuitach i tak dalej, jak to wyglądało w świecie, ale wygląda to naprawdę super. No i chyba nam się wydaje, a nawet nie wydaje, tylko jesteśmy pewni, że o tym szogunie jeszcze będziemy mówić.
No właśnie,
w następnym roku.
Cieszę się, że to wspominasz, bo właśnie też mam wrażenie, że to będzie serial roku, więc na 100% będzie nominowany w naszym plebiscycie top serialu.
O którym za chwilkę.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Początek roku to zawsze Oscary, Emmy, BAFTY, no i oczywiście najważniejsza z nich wszystkich, czyli top seriale organizowane przez nas. Jest to skromne grono, oczywiście powiększone o naszą redakcję, ale top seriale Wirtualnej Polski się odbyły. Nagrody zostały rozdane. My, każdy z nas tutaj siedzących, widział trochę z innej perspektywy. Kuba śledził relacje z wydarzenia na naszej stronie, opisując, co się dzieje i podając wszystkim na bieżąco wyniki. Ja z jednego z ostatnich rzędów przyglądałam się, siedząc za Moniką Miller. No i Basia była na scenie.
I w pierwszym rzędzie też.
W pierwszym rzędzie również, ale przede wszystkim na scenie, wręczając nagrody.
Grand Prix publiczności, czyli najważniejszą nagrodę naszego plebiscytu, którą przyznaliście wy, nasi czytelnicy.
A przyznali ją serialowi.
A, jaki serial wygrał.
To jest taka, i tutaj wiesz, prowadzenie robię.
Myślę, że po całym wieczorze już nie było w ogóle zaskoczenia, ponieważ zwycięzcą i tej nagrody, i całego wieczoru okazał się serial 1670 Netflixa.
1670, o tym jak polska szlachta ma różne przygody, możemy opowiedzieć w skrócie, bo już mówiliśmy tyle o tym serialu, że nie będziemy się...
I na pewno też każdy o nim już słyszał.
Tak, no i każdy też go widział, bo te urywki dalej latają w mediach społecznościowych i co też miało swój oczywiście finał na naszej gali, bo przyznawana była także nagroda za najlepszy trend TikTokowy, a takim zostały wszystkie teksty księdza Jakuba, granego przez Michała Sikorskiego. I Michał, odbierając statuetkę, bo pojawił się na naszej gali, założył sobie, od razu nagrał pierwszy swój filmik na TikToka.
To był w ogóle super moment tej gali, bo wchodzi aktor, który teoretycznie nie miał w ogóle pojawić się na tej gali, ponieważ
w jeansach, w t-shirt.
Tego wieczoru grał sztukę w teatrze, w innym teatrze, my byliśmy w Teatrze Kapitol, on był gdzie indziej w stolicy, a mimo to jakby przebrał się, szybko wskoczył do naszego teatru, na naszą scenę podczas tej transmisji. Powiedziano mu, że słuchaj Michał, bo ty w ogóle dostałeś nagrodę za TikToka. On mówi, a ja nie mam TikToka, ale moment, ja to w tej chwili sobie założę. I on na oczach i naszych widzów w telewizji WP, i naszych użytkowników strony głównej WP.pl, i wszystkich widzów w Teatrze Kapitol po prostu założył, ściągnął sobie aplikację, założył TikToka i nagrał swojego TikToka. No i jak to nie jest wiralowy
moment. I nie było to wyreżyserowane.
W ogóle.
Nie było, nikt się nie spodziewał. Nawet my, a widzieliśmy już wiele rzeczy w swoim życiu.
W TikToku bardzo się ucieszyli wtedy.
Na pewno.
No szczególnie z tego, że w kilka godzin jego TikTok przyciągnął kilkadziesiąt obserwatorów, także to było coś. Tysięcy, oczywiście tysięcy. Nie wiem ile jest teraz, ale jak ostatnio raz sprawdzałam, to chyba było około 50, albo sobie dołożyłam teraz zero. Ale nie, ale to było coś, ale w ogóle twórcy 1670 świetnie podeszli do tego swojego sukcesu, jakby nie patrzeć, i z takim dystansem ogromnym opowiadali o tym. No i historyczna chwila, czyli pierwsza złota statuetka, na której napisane jest słowo kutas. Jak się już znacie serial i znacie nas, to już wiecie, o co chodzi. Nie będziemy wyjaśniać kolejny raz, przytaczać opisu z Wikipedii, o co chodzi z kutasami w 1670, ale to był taki moment, który chyba wszystkich po prostu zbił kompletnie.
Ja nawet już zapytałam, już na tym afterparty, kiedy wszystkie te emocje opadły, zapytałam producenta 1670, słuchajcie, czy wy nie macie już troszkę dojść, bo ja się bałam, że do nas nie dotrzecie, bo rzeczywiście top seriale jako najważniejsza impreza telewizyjna jest jakby po tych wszystkich innych kulturalnych, czyli mam Empikach, Mozartach,
tak,
bardzo ważnych filmowych Orłach, gdzie oni także dostali swoje nagrody, więc powiedziałam, że trochę się bałam, że wy już nie przyjdziecie, że już nie macie miejsca na te statuetki. I on powiedział, że co wy, że na maksa się cieszymy, że na maksa nam zależało.
A któraś, Kuba...
Szczególnie, któraś, że będzie właśnie następny serial, następny sezon.
Następny sezon, tak. Oby szybko, bo wszyscy czekają.
Niestety nie w tym roku.
Ale czy któraś wygrana was tak zaskoczyła, że no, spodziewaliście się, że może jednak ktoś inny, a tutaj...
Niech może Kuba coś.
Może Kuba?
Kto w Disneyu wygrał? A Loki.
Loki.
No to może to mnie zaskoczyło, bo to nie był mój typ. Jako fan Star Wars, no to musiałem zagłosować na Ahsokę.
Tak, ale, no i dużo osób pewnie
słyszałem dużo dobrego o Lokim, bo nie oglądałem. Więc tak, to powiem było takie wam, małe zaskoczenie.
Powiem wam, skąd jest ta różnica moim zdaniem, ponieważ i myślę, że nasz plebiscyt top seriale to pokazuje, że nie ma znaku równości między widzem a użytkownikiem WP, że to, że zresztą my widzimy na co dzień pracując i wydając nasze serwisy, że to, co się klika, to nie zawsze jest to, co najbardziej się ogląda, że mamy tego specyficznego użytkownika.
Powiedzmy
i jego...
też, że w naszym plebiscycie oddano 100 tysięcy głosów.
100 tysięcy głosów, czyli już
to
właściwie
jest
to nie jest jakaś zwykła ankieta, gdzie tu można sobie interpretować dowolnie, tylko to są już prawdziwe liczby. I no właśnie, ja tak samo przecież, ja głosowałam tam na Debera, no ale wygrał jednak Loki.
Mhm. A mnie z kolei trochę zaskoczyła nagroda dla The Last of Us. Chociaż jakby wiadomo było, że The Last of Us albo Sukcesja, bo to takie giganty tamtego roku.
Ja bym powiedział, że Ród Smoka też był nominowany, nie? Czy to nie w tym roku?
Nie w tym roku, więc nie mógł być nominowany.
Tak, tak, tak. No ale, ale
to mnie nie zaskoczyło.
Może dlatego myślałam o sukcesji, bo gadamy wciąż o sukcesji.
Tak,
w tym
tak, ale to też pokazuje,
ona żyje u mnie.
Ale nasi użytkownicy też uwielbiają czytać o Last of Us, a o sukcesji już tak bardzo nie chcieli
to
czytać.
To prawda,
nie?
To prawda.
Ale jak mówimy o zaskoczeniach, to ja byłam bardzo zaskoczona, ale też tak bardzo pozytywnie, bo trzy kategorie oddaliśmy nie naszym użytkownikom, a naszym ambasadorom. I to oni na przykład wybrali najlepszą aktorkę w aktorskiej kategorii. I jakby jak odczytywano te nominacje, to tam był i Szyc, i na przykład był Topa, więc jak ludzie widzieli, że 1670 wygrywa statuetkę za statuetką, to mogli się spodziewać, że wygra Topa. Tymczasem kto wygrał?
Aktorka mówisz? Zofia, tak. Jastrzębska z Infami.
Świetny
i tak
wybór.
Kawulski, bo jednym z naszych ekspertów, naszych jurorów był Maciej Kawulski, czyli reżyser, który jest wam wszystkim dobrze znany z różnych też produkcji, między innymi dla Netflixa. No i on tak o niej opowiadał właśnie, że taką ma w sobie magię i takie przyciąganie. I to był fajny moment.
To był bardzo fajny moment, tak.
Że nie Bartłomiej Topa, nie Borys
Szyc. Tak, tylko że gwiazda produkcji, której w Stanach nie ma tak, podobnej nikt tak, i tak. Że trzeba było mieć jaja, żeby ją zrobić. I rzeczywiście Infamia jest taką produkcją, serdecznie ją polecamy przy okazji.
Z seriali Polsatu mamy Sortownię, z Kanal Plus Belfra, ze Skaja Warszawianka. To są takie faktycznie produkcje, które bardzo się oglądały, ale tak jak mówisz, u nas może faktycznie użytkownicy mniej byli jacyś tacy tutaj wkręceni w te seriale, że to nie były takie seriale, o których w każdym odcinku powstawały teksty, były relacje, komentarze mnóstwo przyciągało, a jednak się super oglądały i byli widzowie w to mega zaangażowani. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, że każdy ten serial ma jakiś taki swój fanklub, bo widziałam, czy tak. Też a propos TikToka, to Loki na TikToku robił furorę i jak wrzuciliśmy relację z tego, że
ja
najlepszym serialem Disney Plus jest Loki, był szał.
Sporym zaskoczeniem mógł być też chyba Reacher, który wygrał w
drugi raz.
Bo konkurował przecież z Władcą Pierścieni. To było w tym roku?
Tak.
Teraz
tak,
dobrze
tak,
mówię. Tak. Więc tutaj, no, w moim przekonaniu właśnie, no, Władca Pierścieni, hello, to jest wielka marka i wszyscy to znają. Sam serial budził kontrowersje, ale to też...
A Reacher nie. Reacher się podobał mega ludziom.
No tak, ale właśnie chodzi o to, że Reacher, no, też jest znaną marką, tak, ale no, na pewno bardziej niszową, czy po prostu o mniejszych zasięgach takich rozpoznawalności, no ale widać, że jakoś sama w sobie przyciąga ludzi.
Tak, myślę, że też widzowie nigdy nie odbili się od Reachera, jak odbijali się od Władcy.
To prawda, ale też, no tak jak mówicie, że cały ten hype wokół Pierścieni Władzy był tak nakręcony, żeśmy pisali
najdroższy
o wszystkich cenach, o tych pieniądzach właśnie. A tutaj Reacher, nieskromny pan masie mięśniowej, wygrywa w tej kategorii Prime. Mamy Audiotekę, która wygrała za... tu wygrała produkcja Error.
To jest w ogóle super historia, którą opowiedział ten twórca tego audiobooka, że on jakby siebie wystawił na aukcję WOŚP, to znaczy napisze scenariusz na temat
opowiadanie.
Mi zadany. Opowiadanie, to prawda. I potem jakby w tą aukcję wyszła Audioteka i zamiast tutaj... w ogóle nie było przegranych. Wszyscy wygrali, ponieważ wygrała fundacja, wygrali słuchacze Audioteki i dostali fajny audioserial Error.
No i Young Adult według czytelników Vibes, to też mnie zaskoczyło, że wygrał Sex Education, bo my nic nie wiemy o Young Adult, mimo że mamy 18 lat oczywiście, co podkreślamy.
Ale Basia bardzo dużo wie o Sex Education.
Wiem, że powiesz o seksie, ale o Sex Education mimo wszystko.
O seksie z Sex Education wiesz dużo.
A skąd wiesz?
Bo rozmawiałaś z Gillian Anderson nadawałaś na Polskę.
Ale rzeczywiście to było trochę zaskakujące, bo myślałam, że wygra może Szkoła Elit.
Tak, ja też myślałam, że to będzie inna produkcja, a nie Sex Education. Tym bardziej, że ten ostatni sezon u nas przeszedł dość, bym powiedziała, bez echa.
Tak.
No, nie tak jak poprzednie.
No jak widać, to seriale są pełne zaskoczeń.
Są. W ogóle ile tam było ludzi. Tak muszę powiedzieć od siebie, bo jeśli mówimy o różnych perspektywach, Kuba widział tą taką bardzo już...
Ja widziałem Basię w pierwszym rzędzie.
W obrazku.
Pokazywała właśnie pierwszy
tak,
rząd.
Basia widziała wszystko z pierwszego kapitały. Rzędu i widziała też ze sceny, jak wygląda publiczność. To na pewno widziała, ile tam było ludzi na sali i jakie było zainteresowanie tą galą. I to, jak ludzie byli wszyscy wkręceni i tak gwiazdy, które na co dzień widzimy też na różnych ściankach, które dyskutują między sobą, że o, nie widziałem tego serialu, a co to jest? O, to jest mój ulubiony serial, to jest super. Ale między nimi są twórcy tych seriali, na przykład twórcy efektów specjalnych do produkcji Netflixa, producenci, aktorzy, siedzą obok gwiazd TikToka, których w życiu ników nie podamy wam, bo nie chcemy sobie tego i wam robić. I też stałam przy czerwonym dywanie pomagając w relacji live i widziałam po prostu, jak wszyscy tam byli obok siebie i to była taka niesamowita mieszanka, która się rzadko spotyka się taką, nie? W showbiznesie. Drag queen stojący zaraz obok majchrzy udzielającej wywiadu, a tutaj Kaja Szafrańska opowiada o fenomenach wśród seriali.
Tak, bo już najwyższy czas w ogóle i bardzo się cieszę, że my jesteśmy pierwsi, bo zrobiliśmy to, co słuszne, czyli daliśmy odpowiedni status produkcjom serialowym. Tak. Czyli zazwyczaj było tak, że serial był jakąś, jeżeli już to był poboczną kategorią w nagrodach filmowych, my mówimy, że nie, seriale zasługują na swoją własną galę, na swój własny plebiscyt.
I to też wybrzmiało kilka razy ze sceny,
tak,
mam wrażenie.
Tak, że to sztuka.
Że to nie jest tak, że to my mówimy, że o, jesteśmy pierwsi, robimy coś przełomowego dla polskiej popkultury. Tylko faktycznie ci twórcy serialu, odbierając nagrody, przynajmniej tam dwie osoby może kojarzę, zwróciły na to uwagę, że wcześniej po prostu tego nie było, czy z takim może trochę z lekką goryczą, że po prostu ich produkcje serialowe były tak pomijane, czy uważane za gorszą siostrę filmu, gdzie faktycznie no, żyjemy w czasie streamingu, gdzie serial... No, seriale generalnie już od lat są
od lat.
Zupełnie czymś innym niż jakąś tam prostą rozrywką telewizyjną, nie wiem, telenowelą, tak? Tylko to jest no, kapitalny gatunek, który się tak rozwinął i cały czas pokazuje, że ma dużo do powiedzenia.
My też mamy dużo do powiedzenia i byśmy mogli opowiadać o tej gali, bo długo trwała i długo my byliśmy na afterparty. Basia coś może powiedzieć o tym, jak się imprezuje z obsadą 1670
nie
o północy.
Nie mogę powiedzieć.
Znaczy, no może nie, może. Ale faktycznie było tak, że wiele osób podkreśliło, że seriale to jest sztuka, że to nie jest po prostu taki produkt, który się rzuca jako ochłap dla widzów, tylko to jest coś niesamowitego, jest w tym nie tylko pieniądz, ale i serducho,
i
nie?
Wartość,
które, i wartość, które oni tam zostawiają. Musimy jeszcze podkreślić, że mieliśmy wspaniałe grono jury, czyli Piotr Stramowski, Artur Zaborski, Kaja Szafrańska, Maciej Kawulski i Ewelina Wittenberg. Wszystkim się niziutko kłaniamy
to
bardzo.
Prawda.
I wyglądaliście niesamowicie, mieliście super, że do nas dołączyliście. I co może jeszcze na koniec musimy pozdrowić Michała Fedorowicza, który miał
tak,
być na gali.
Wstawaj, przychodź do nas.
Pozdrawiamy.
Tak jest. My się też już będziemy z wami żegnać i was pozdrawiać. Możecie nas słuchać oczywiście tam, gdzie zawsze, czyli wszystkie Spotify'e, Apple Podcasty, Google Podcasty, YouTube.
Na TikToku.
Na TikTokach nas też, mam nadzieję, zobaczycie albo usłyszycie. Może będziemy trendem w następnym roku. Sami siebie skażemy, bo jesteśmy super skromni, wiemy to nie od dziś.
Najlepszy podcast top seriali.
Do usłyszenia i jeszcze raz czekamy na powrót naszego Michała Fedorowicza, zwanego tu Fedorem przez wszystkich. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.